Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 1 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Cykliczna audycja księdza Waldemara Turka Śladami Apostoła Narodów dziś dotyczyć będzie listu do Filemona. Pierwszą część magazynu poświęcimy dzisiejszej rocznicy. Oddamy głos ostatnim świadkom II wojny światowej. A także przedstawimy wrześniowy numer czasopisma Miejsca Święte, poświęcony właśnie tematyce wojennej. Zapraszamy. Druga wojna światowa to bodaj największy konflikt zbrojny w historii ludzkości. Szacuje się, że w wyniku działań wojennych śmierć poniosło od 50 do 70 milionów osób. Po 70 latach ubywa świadków historycznych wydarzeń. Materiał Rafała Łącznego.
Pierwsze bomby spadły na Polskę na Wieluń, miasteczko położone około 20 km od granicy z III Rzeszą, na około 10 minut przed atakiem na Westerplatte. Polska armia, choć słabo uzbrojona, dzielnie stawiała opór agresorowi. Mieczysław Ziemacki, w 1939 roku 20-latek, należał do 13. Brygady Armii Krajowej w Wilnie.
39. na Wileńszczyźnie byłem i tam Sowieci przyszli, na gospodarstwie byłem. Trzech jeźdźców i mówią, idźcie, bierzcie tam, co chcecie, wyście narobili wszystkiego, teraz idźcie, bierzcie. I pokazywali na posiadłość mego dziadka, tak na wzgórku, piorunochron stał, stodoła duża i mówię, idźcie i bierzcie, wyście tam narobili wszystkiego, teraz to wasze, zabierajcie. No i zaczęła się grabież. Taka silna grabież, wszystko, nawet bydło, konie. Widziałem jeden świniaka na pasku, to się świniak ten wyrywał się, a on padał i znowu tego świniaka prowadził. Drugi znowu koło jakieś duże takie toczył, bo on nie mógł nieść. I po co jemu to koło, więc nie wiem, wszystko. A babcia moja na wieczór mówi, chociaż jeszcze słoik miała mąki, chciała zgotować kolację, a jeden przyszedł z palką po słoiku, rozbił ją, poranił ręce jej. Tak ja wspominam, to tragedia taka była.
Na niemalże całej długości granicy między Polską a Niemcami 1 września 1939 roku toczyły się walki, ale i były takie miejscowości, które w pierwszych dniach nie doświadczyły horroru wojny, wspomina Stanisław Lubański, wtedy 17-latek.
Pamiętam, była taka pogoda jak dzisiaj przede wszystkim. Tak. Latały samoloty, przemaszerowywały wojska niemieckie. Najzaprzód nasze odeszły, potem niemieckie za nimi. A tak w zasadzie nie było żadnych bombardowań, bo to była taka miejscowość w Górach Świętokrzyskich. Tam nie było co bombardować, bo to były tereny zupełnie czysto wiejskie i lasy. Także to takie wspomnienia.
Najgorsze wojenne wspomnienie Stanisława Lubańskiego dotyczy roku 1944.
Ponieważ na przyczółku sandomierskim powstała linia frontu. Rosjanie przeszli Wisłę, Niemcy chcieli odrzucić z powrotem na wschód za Wisłę. Nie dało się, to przez pół roku stał front. To wtedy była bieda. Nie było co jeść, byliśmy wysiedleni. Potem się dostałem do obozu na linię frontu, gdzie chodziło się w nocy na okopy. Na linię frontu słyszało się rozmowy rosyjskie, bo to było nad rzeką Czarną między Rakowem a Szydłów w tej miejscowości Rzeciny. To była straszna robota, bo w nocy ciemno, mało tego, to jeszcze nosiliśmy takie parkany od słupka do słupka, w czterech. Okopy się obsypywały, to się to ogrodziło, żeby się nie obsypywały okopy. I to było męczące, bo to się szło 6, 7, 8 kilometrów w nocy. I był akord. Jedna grupa zrobiła, druga grupa zrobiła, odprowadzali do obozu. A obóz polegał na tym, że było takie gospodarstwo duże i wszyscy spali gdzie mogli. Na ziemi, bez żadnych łóżek, bez niczego. Tak to trwało 2 miesiące. Dokładnie 2 miesiące. Potem zachorowałem.
Nie dość, że Polska zaatakowana została 1 września 1939 roku przez nazistowskie Niemcy, to już 17 września nastąpił atak Związku Sowieckiego. Polacy nie poddali się jednak. Wielu przeszło do ruchu oporu, wśród nich Mieczysław Ziemacki.
Byłem w konspiracji długi czas, nawet pracowałem za Niemca, kierownikiem kaflarni byłem, ponieważ nasza organizacja chciała, żeby, bo ja byłem w konspiracji jeszcze, chciała żebyśmy zdobyli jakąś wiedzę i kierownikiem zrobili mnie. A ja nie wiedziałem, ale mówią tak, będzie tam kapitan Skopowski za Polak, będzie za buchaltera, majster będzie wszystko wiedział, a ty będziesz tylko raz na miesiąc do Molodeczna odwoził sprawozdanie. Ale później ich wykryli, aresztowali w Molodecznie i nam przyjechali do nas, powiedzieli podpisać i wszystkich nas zwolnili, tych, co ta grupa nas zaangażowała do pracy. I moje szczęście było takie, że ja teraz chciałem już pójść, bo ja byłem w konspiracji na razie. I dlatego poszedłem, bo mnie dali nauczyciel, mój kierownik szkoły, Głowacki, mówi, dostaniesz legitymację i będziesz mógł chodzić, kiedy chcesz. A ja w konspiracji byłem, więc to mnie było bardzo na rękę. I teraz, jak zwolnili nas, to podpisaliśmy, że już dzisiaj, już jutro nie przyjdziemy do pracy, ale legitymację zapomnieli nam odebrać. I teraz jestem w Smorgoniach, oblawa, Niemcy okrążyli i wszystkich od razu do takiego podwórka spędzili i wysyłali do pracy do Rzeszy. Ale ja miałem przy sobie jeszcze tą legitymację, oni nie odebrali. Bałem się, że oni może wiedzą, to jeszcze gorzej będzie, ale zaryzykowałem. Jak pokazałem legitymację, to zostałem zwolniony i od razu ubrałem się w mundur i dołączyłem do Armii Krajowej.
Dla kombatantów słowo niepodległość pozostaje do dziś słowem niemalże najświętszym.
Niepodległość jest wielkim świętem. To przecież niewyobrażalne słowo, niepodległość, które człowiek korzysta z tego. I to jest największe szczęście.
Trzecia Rzesza skapitulowała 8 maja 1945 roku. Jak szacuje Instytut Pamięci Narodowej, w latach 1939-45 zginęło od 5 600 000 do 5 800 000 polskich obywateli. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Siedemdziesiąt lat po wybuchu II wojny światowej nie chcemy rozdrapywać ran, ale chcemy ocalić pamięć. To hasło najlepiej oddaje ideę wrześniowego numeru miesięcznika Miejsca Święte. To wyjątkowy numer, w całości poświęcony wydarzeniom II wojny światowej. Tematowi, który dla nas, Polaków, wciąż jest bardzo bolesny. Wrześniowe Miejsca Święte to lekcja historii, którą każdy z nas winien odbyć. Zagłębiając się w lekturze miesięcznika, przypomnimy najważniejsze wydarzenia tragicznego września 1939, hitlerowskiej i sowieckiej napaści na Polskę, deportacji i zsyłek polskich na Syberię, Powstania Warszawskiego, czy też bojowego szlaku polskiej armii. Prócz tych zasadniczych zagadnień, niech naszą uwagę zwrócą mniej znane, ale nie mniej przejmujące tematy. Wstrząsająca zbrodnia w Ciepielowie, gdzie we wrześniu 1939 roku niemieccy oprawcy zamordowali 300 żołnierzy Wojska Polskiego. Tragiczna tułaczka Polaków wypędzonych z Pomorza. Martyrologium duchowieństwa polskiego na Kresach Wschodnich. Sylwetki księży pallotynów, męczenników II wojny światowej. Historia polskich rodzin wymordowanych za pomoc udzielaną Żydom. Bardzo ciekawe świadectwa życia religijnego więźniów obozów koncentracyjnych. Poruszająca tematyka, obszerne, wnikliwe artykuły i unikalne, często jeszcze niepublikowane dotąd zdjęcia, to wszystko sprawia, że aktualny wrześniowy numer z pewnością na długo pozostanie w pamięci czytelników. Z racji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej zapraszamy do lektury wrześniowego numeru Miejsc Świętych.
Śladami apostoła narodów.
List do Filemona.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Najkrótszy ze swoich listów święty Paweł skierował do Filemona. Ten mieszkaniec Kolosów nawrócił się pod wpływem działalności apostoła najprawdopodobniej w Efezie. Brał następnie, przynajmniej w jakiejś mierze, udział w działalności misyjnej świętego Pawła, który go nazywa umiłowanym naszym współpracownikiem. Z listu wynika, że w domu Filemona gromadzili się chrześcijanie, a święty Paweł miał w nim coś w rodzaju pokoju gościnnego. Apostoł pisze do Filemona w sprawie jego niewolnika, niejakiego Onezima, który, zrażony do swojego pana, uciekł w bliżej nieznanych okolicznościach, a teraz udał się do świętego Pawła, licząc na jego pośrednictwo i pomoc. Słuchając nauki apostoła, on także nawrócił się na chrześcijaństwo. Święty Paweł, który czuł się duchowym ojcem Onezima, pisał do Filemona między innymi: choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, bo taki już jestem. Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam. Ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Jeśli zaś wyrządził ci jakąś szkodę lub winien jest cokolwiek, policz to na mój rachunek. Onezimowi jako zbiegłemu niewolnikowi groziła, według obowiązującego wówczas prawa rzymskiego, straszliwa kara wypalenia na czole litery F, oznaczającej w języku łacińskim fugitivus, czyli ten, który uciekł, oraz włożenia na szyję żelaznej obręczy, z którą miał się już nigdy nie rozstać. Apostoł doskonale o tym wszystkim wiedział. Sytuacja stawała się trudna. Święty Paweł zdążył się już przywiązać do obecności Onezima, którego chętnie widziałby jako swojego współpracownika, a jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że obowiązujące prawo domaga się bezwzględnego powrotu zbiegłego niewolnika do swojego właściciela. W liście zdobywa się Paweł na ton tak serdeczny, słowa jego zabarwione są uczuciem tak niezwykłym, okazuje tyle delikatności wobec właściciela, a troski o niewolnika, i czyni to przy tym w sposób tak naturalny, bez patosu i bez odwoływania się do swej apostolskiej godności, że przykuwa uwagę i losem zbiega wywołuje zainteresowanie u wszystkich. Nie zaprzecza Filemonowi prawa do swojej własności. Przeciwnie, uznaje je i daje temu jawny wyraz. Ale za zbiegiem prosi. Prosi tak, że wydaje się, jakby chodziło tu o osobę szczególnie drogą sercu apostoła, której wiele zawdzięcza i odwzajemnić się pragnie. List do Filemona nie jest traktatem chrześcijańskiej nauki na temat niewolnictwa, ale przecież tego zagadnienia wyraźnie dotyczy. Zarzuca się niekiedy, że starożytni chrześcijanie byli zbyt mało aktywni na polu walki o danie wolności wielu mieszkańcom ówczesnego cesarstwa, traktowanym jako przedmioty. Nie czas tu i nie miejsce na podjęcie polemiki przeciwko tego typu stwierdzeniu. To prawda, że chrześcijaństwo nie występowało w rewolucyjny sposób przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu. Głosiło jednak zasady, z którymi niewolnictwo nie było do pogodzenia. Nauka apostoła narodów jest w tym względzie szczególnie znacząca. Wystarczy przytoczyć tekst z listu do Galatów, rozdział 3, wiersz 28. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie. Potrzeba było dużo odwagi, by w społeczeństwie, w którym istniał wyraźny podział na ludzi wolnych i niewolników, powiedzieć: wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie. A w omawianym liście do Filemona apostoł narodów używa jeszcze wyrazistszej terminologii. Zachęca bowiem adresata, by przyjął Onezima już nie jako niewolnika, ale brata umiłowanego. Nie wiemy, jak potoczyły się losy Onezima. Zakończenie listu sugeruje, że uzyskał on wolność i pomagał świętemu Pawłowi w jego misji. W liście do Kolosan apostoł mówi o Onezimie jako wiernym i umiłowanym bracie, który jest spośród nich. Mamy więc prawo sądzić, że dzięki interwencji świętego Pawła na czole Onezima nigdy nie wypalono litery F, a na jego szyję nigdy nie włożono żelaznej obręczy. Co więcej, ten krótki list apostoła jest ważnym świadectwem zaangażowania pierwotnego chrześcijaństwa na rzecz poprawy doli ludzi, którzy nie cieszyli się wolnością osobistą. Bardziej niż na strukturze ówczesnego społeczeństwa, apostoł skupia się na ukazaniu relacji, jakie istnieją wewnątrz wspólnoty chrześcijan, w której wszyscy są kimś jednym w Chrystusie. Nie zaskakuje nas zatem fakt, że katechizm Kościoła katolickiego, omawiając naukę chrześcijańską na temat poszanowania dóbr drugiego człowieka, a przede wszystkim jego wolności, odwołuje się właśnie do listu do Filemona. Grzechem przeciwko godności osób i ich podstawowym prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Święty Paweł nakazywał chrześcijańskiemu panu traktować swego chrześcijańskiego niewolnika nie jako niewolnika, lecz jako brata umiłowanego w Panu. Słowa apostoła nie straciły nic ze swojego znaczenia w dzisiejszym świecie pełnym wyzysku i różnych, niekiedy bardzo ukrytych form niewolnictwa. Zaś wszystkich nas, cieszących się wolnością, zachęcają do ciągłej refleksji nad naszym stosunkiem do spotykanych ludzi będących w różnych zniewoleniach.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.